Witam Was serdecznie, drodzy bracia i siostry, w tym drugim dniu. Mi również jest bardzo miło, że mogę tutaj stanąć, żebyśmy wspólnie mogli porozmawiać sobie na temat Słowa Bożego i nauk z Niego wypływających. Bardzo się cieszę z tego przywileju, że mam taki przywilej, żeby do Was przemawiać, ale również czuję pewnego rodzaju odpowiedzialność za to wszystko, co będzie tutaj dzisiaj mówione. No w ogóle za to cokolwiek, ktokolwiek tutaj mówi, myślę, że jest takiego rodzaju pewna odpowiedzialność nałożona na mówcę, że słowa, które będzie przedstawiał, pochodziły rzeczywiście z Biblii i rzeczywiście były zgodne z naukami prawdy. Na początku również chciałbym przekazać pozdrowienia, może nie z naszego zboru, ponieważ zakładam, że chyba wszyscy z naszego zboru są tutaj dzisiaj obecni. Natomiast pozdrowienia przekazują braterstwo Estera i Artur Rypowie z Wuppertalu, i również braterstwo Zdzisław i Danusia Zielińscy z Iłowej. Ci braterstwo przekazują wam chrześcijańskie pozdrowienia, wiedząc, że będę tutaj mówił i przeze mnie prosili, żeby to uczynić. Temat, jaki chciałbym zaproponować na naszą godzinę, jaka jest przed nami, zatytułowałem Obietnica dla Trzebieńców. Obietnica dla Trzebieńców. Poruszymy tutaj kilka wątków związanych z tym tematem, ponieważ temat jest bardzo obszerny. Generalnie samego tego tematu nie da się przedstawić w ciągu tych 45-50 minut, które mi tutaj zostało. Natomiast oprócz tego tematu, żeby go porządnie przedstawić braterstwu, trzeba poruszyć kilka innych również ważnych rzeczy, które tylko zostaną przez nas niestety, ale zasygnalizowane z uwagi właśnie na brak czasu. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że każdy wykład jest jakąś formą tylko reklamy, że to nie jest wyczerpanie tematu, ale jest to forma reklamy, żeby zachęcić braci do tego, żeby pewne rzeczy, jeżeli ich oczywiście interesują i dotyczą, chcieliby zgłębić, żeby to mogli uczynić prywatnie już potem we własnych swoich osobistych badaniach w domu. Na początku kilka słów wstępu. Jednym ze wspaniałych i dających nadzieję tematów, jaki sobie rozważamy, to oczywiście restytucja. Restytucja, która jest nadzieją nie tylko dla świata, ale również dla nas obecnie poświęconych, oddanych Bogu. Ale celem naszego poświęcenia, drodzy braterstwo, jak dobrze wiemy, nie jest restytucja. Podobnie jak celem dla świata, dla każdego człowieka, który się tam znajdzie, restytucja nie będzie celem jego życia. Restytucja będzie tylko środkiem do osiągnięcia pewnego rodzaju celu. Celem i sensem życia każdego człowieka będzie ten czas po restytucji, czyli po tysiącleciu. Ponieważ tam, po tysiącleciu, po małym okresie, dopiero zacznie się wieczność. Dlatego wysiłek, jaki ludzie podejmą w czasie restytucji, będzie związany z tym okresem po tysiącleciu, żeby właśnie tam się znaleźć. Ponieważ każdy, kto się znajdzie po małym okresie, kto przejdzie mały okres, nigdy nie umrze. Na przykład taki werset apostoła Pawła, znany nam 1 Koryntian 2,9, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do ludzkiego serca nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Ten werset dotyczy każdej z klas ludu Bożego. Gdziekolwiek dziecko Boże się poświęciło, łącznie z restytucjonistami, ten werset spełni się w życiu każdego człowieka. W pierwszym rzędzie na pewno ten werset wypełnił się w przypadku klasy Kościoła, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani nawet na serce ludzkie nie wstąpiło. Czym jest być w boskiej naturze? Co to znaczy być w boskiej naturze? Ale nawet w takim przypadku jak członkowie wielkiej kompanii, którzy nie osiągnęli boskiej natury, ale jednak osiągnęli naturę duchową, to nawet dla nas jest nie do wyobrażenia, co to znaczy być w boskiej naturze, w duchowej, czy nawet w boskiej, czy w boskiej, czy duchowej naturze. Co to znaczy być? My nawet nie słyszeliśmy, żeby ktoś nam opowiedział o tym, co to znaczy być w duchowej naturze. Mieć kontakt z innymi aniołami, widzieć Boga twarzą w twarz. Nie wiemy tego. Nie potrafimy sobie tego nawet wyobrazić, prawda? A w stosunku do ludzi, którzy nie będą mogli osiągnąć boskiej natury, tylko to na ludzkim poziomie, którzy będą żyli wiecznie tutaj na ziemi, w jaki sposób ten werset się spełni, będzie to czas po małym okresie. Ten werset i ta obietnica, czego oko nie widziało, i na serce ludzkie nie wstąpiło, wypełni się po małym okresie. Dlaczego? Bo w małym okresie właśnie Bóg wyodrębni tych, którzy Go miłują, od tych, którzy Go nie miłują, z całego serca, duszy i myśli i siły. I właśnie dla tych, którzy Go miłują, przygotował coś, czego dzisiaj nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić. Oczywiście będą pewne błogosławieństwa, związane z restytucją, ponieważ świat na pewno radykalnie się zmieni. To nie ulega wątpliwości, że zmieni się sytuacja gospodarcza, społeczna, zmienią się warunki środowiskowe, w jakich żyjemy, nie będziemy oddychać już smogiem, tak jak teraz oddychamy. Nie będzie wielu rzeczy, czyli będzie zdrowe pożywienie, będzie w ogóle zdrowie, będzie bezpieczeństwo. Jeśli te rzeczy potrafimy sobie wyobrazić, to wiemy, że nie chodzi o te rzeczy i że tych najbardziej spektakularnych i znaczących zmian będziemy mogli oczekiwać dopiero po tysiącleciu. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ obietnica dla klasy trzebieńców jest bardzo mocno związana z tym właśnie okresem. Z tym właśnie okresem po tysiącleciu, z tą niekończącą się wiecznością. Chcielibyście się tam, braterstwo, znaleźć w tym czasie już po tysiącleciu, po małym okresie, wtedy, kiedy każdy, kto tam będzie, będzie żył wiecznie. Do tego czasu nie będzie takiej pewności, ale znajdując się już po małym okresie, możemy być pewni tego, że będziemy żyć wiecznie i nigdy nie umrzemy. Jest taka możliwość. Nawet dzisiaj. A o tej możliwości, o tej obietnicy mamy zapisane w proroctwie Izajasza 56 rozdział od wersetu 1 do 7. Oczywiście tam w tym fragmencie właśnie mamy określoną obietnicę między innymi dla trzebieńców. Jest tam również wiele innych rzeczy, nie jest to też cały rozdział, tak jak mówiłem, nie omówimy sobie wszystkiego, ale omówimy sobie to ściśle, co jest związane z tą obietnicą dla trzebieńców, dla klasy trzebieńców. Izajasz 56 od 1 do 7. Tak mówi Pan, przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. Szczęśliwy, czy błogosławiony, człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go i który strzeże swojej ręki, aby nie czyniła nic złego. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana, Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu. I niech nie mówi trzebieniec, patrzcie, jestem tylko usłym drzewem. Bo tak mówi Pan trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie i trzymają się mojego przymierza. Przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki. Imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia, ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Na tym kończymy odczytanie tego fragmentu, ponieważ właściwie ten fragment jest dla nas dzisiaj wystarczający, żebyśmy go rozważyli. Tak jak w wielu fragmentach Pisma Świętego, pokazujących, że lud Boży, żyjący na przestrzeni wieków, jest podzielony na klasy, że Bóg nie wrzuca wszystkich do jednego worka, ale dzieli ludzi, różnicuje ludzi. Tak podobnie również ten fragment nam o tym mówi. Ponieważ Izajasz wymienia tutaj kilka grup, którym Bóg obiecuje błogosławieństwo. Oczywiście ten fragment jest pewnego rodzaju pantomimą. Tak w rzeczywistości nikt do nikogo nie mówi i Bóg też nikomu werbalnie nic nie odpowiada. Ale mówi w sposób symboliczny do pewnych osób, do pewnych klas ludu Bożego, które są tutaj symbolami tych klas ludu Bożego, mówi do nich coś szczególnego. Ma dla nich bardzo szczególne obietnice, określone jednak, których zdobycie jest określone pewnymi warunkami. Bowiem oprócz tych obietnic możemy w tym fragmencie zobaczyć pewne warunki, które trzeba spełnić, żeby te obietnice uzyskać. Izajasz wymienia więc człowieka, syna człowieczego, cudzoziemca i trzebieńca. Ale oprócz tych czterech postaci są wymienione jeszcze dwie grupy. A mianowicie wymienia synów i wymienia również córki. Mamy więc człowieka, syna człowieczego, cudzoziemca, trzebieńca, synów i córki. Wiadomo, że w tym czasie, że ponieważ proroctwo było pisane do Żydów, dotyczyło narodu żydowskiego w jakiś tam stopniu, obejmowało ten naród, wynikało z tego narodu, to człowiekiem z tego wersetu nie może być inny, tylko Izraelita, Żyd. Ktoś urodzony w ziemi, ktoś posiadający pewien szczególny rodzaj błogosławieństw, jaki posiadał naród wybrany. Podobnie i syn człowieczy, jako syn Izraelity, również jest Izraelitą, który również posiada pewien szczególny rodzaj błogosławieństw. Ale oprócz nich są jeszcze cudzoziemcy. cudzoziemcy, którzy w tym obrazie nie są Żydami, nie są Izraelitami. I są tak, aha, i o co oni mówią? Co z nami, tak? Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu. I są także trzebieńcy, osoby, które, delikatnie mówiąc, nie są zdolne do posiadania potomstwa, którzy mówią, jestem tylko uschłym drzewem. W tym fragmencie Bóg mówi do nich, mam i dla was pewne obietnice. Dlaczego trzebieńcy mówią, jestem tylko uschłym drzewem? Ponieważ w zakonie mamy wyraźnie napisane, 5 Mojżesza, 23 rozdział, że trzebieniec nie wejdzie do zgromadzenia pańskiego. W związku z czym ich spodziewania odnośnie przyszłości, ich obawy odnośnie przyszłości są uzasadnione. Dla każdej z tych czterech grup określone zostały podobne wymagania, które są warunkiem otrzymania zawartych tutaj obietnic. Czyli dla wszystkich grup wymienionych w tym fragmencie, werset pierwszy określa wspólne wymagania. Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością. Potem do człowieka jest powiedziane, błogosławiony człowiek, który to czyni, który się tego trzyma, przestrzega sabatu, strzeże swojej ręki, sabatu, którego nie bezcześci. Trzebieńcy, którzy przestrzegają sabatu, wybierają to, w czym mam upodobanie, trzymają się mojego przymierza. I cudzoziemcy, podobni, którzy przyłączyli się do Pana, żeby Mu służyć, żeby Go miłować, żeby być Jego sługami, którzy również przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go, trzymają się wiernie przymierza. Właściwie tak się przyjrzymy i zobaczymy, przeanalizujemy sobie te warunki, to możemy zauważyć, że wszystkie te warunki tak właściwie są wspólne dla każdej z tych postaci tutaj wymienionych. Są tylko pokazane, jakby opisane innymi słowami, tak sparafrazowane. Ale sens jest taki sam. Każdy z nich ma, każda z tych postaci ma wykonać to, co mówi na pewno werset pierwszy, który dotyczy wszystkich w ogólności. Czynić to, co się podoba Bogu, czyli prawo i sprawiedliwość. A następnie możemy to zawrzeć w jednej grupie, czyli przestrzegać sabatu i trzymać się przymierza, jakie zawarł ten ktoś z Bogiem. Prawo i sprawiedliwość, werset pierwszy. Sprawiedliwość jako podstawa, fundament boskiego działania. Wszystko, co Bóg czyni, musi być zgodne ze sprawiedliwością. Bóg jest to podstawa wszystkich bożych decyzji i relacji z każdą wolną moralnie jednostką, a więc również z nami. Jak mówi Izajasz w tym wersecie, powinna to być podstawa również i naszego działania. Sprawiedliwość, co kryje się pod tymi słowami? Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością. Sprawiedliwość, czyli tak naprawdę wysoki poziom moralny, który obowiązuje już przy usprawiedliwieniu z wiary. Zatrzymajmy się w tym miejscu na chwilę. Gdybyście, braterstwo, mieli scharakteryzować osobę, którą nazywamy usprawiedliwioną z wiary, jak byście scharakteryzowali taką osobą? Ja nie pytam o to, na czym polega usprawiedliwienie z wiary, tylko jak byście scharakteryzowali osobę, którą nazywamy usprawiedliwioną z wiary. W przeciwieństwie na przykład do kogoś, kogo nazywamy, że jest poświęcony. Albo w przeciwieństwie do kogoś, kogo nazywamy, że jest światowy. Kto to jest ten usprawiedliwiony z wiary? Znacie takich? Znacie takich osobiście, które byście mogli powiedzieć, to jest człowiek usprawiedliwiony z wiary. Patrząc na obrazy biblijne, możemy powiedzieć, że usprawiedliwiony z wiary to jest na pewno człowiek wierzący, no bo na podstawie tej swojej wiary jest usprawiedliwiony. Czyli jest to grupa osób o pewnych standardach moralnych, biblijnych standardach moralnych. Ale jest jeszcze jedna istotna rzecz w tym wszystkim, że jest to grupa zdecydowanie liczniejsza, patrząc na obrazy biblijne, niż poświęceni, których jest zawsze mało. Czy często nie myślimy tak, drodzy braterstwo, że usprawiedliwiony z wiary to taki, który uwierzył, ale nie wziął chrztu, a ten poświęcony to taki, który uwierzył, ale wziął chrzest? Co mówi nam to stwierdzenie? Właściwie wszystko i nic jednocześnie. Tak naprawdę takie stwierdzenia tylko zniekształcają obraz rzeczywistości. Ponieważ w tym stwierdzeniu może się zawierać to, że ten usprawiedliwiony z wiary to taki, co tam sobie coś poczytał, taki, co sobie tam uwierzył, coś tam sobie robi, stara się jako tako żyć, ale to po prostu tylko nie jest po chrzcie. Jak wiemy, człowiek usprawiedliwiony to człowiek traktowany przez Boga jako sprawiedliwy, jako doskonały, chociaż w rzeczywistości taki nie jest. Bo na tym właśnie polega usprawiedliwienie z wiary. I jest takim przez Boga traktowany na podstawie przynajmniej trzech powodów. Te trzy powody to zasługa naszego Pana. Nie ulega wątpliwości, że bez tej zasługi nie mamy żadnej możliwości zbliżenia się do Boga. Więc pierwsza rzecz to jest zasługa naszego Pana. Ale dwie rzeczy pozostałe to już jest coś, co leży po stronie człowieka, który się do tego Boga pragnie przybliżyć. A więc wiara, musi być ta wiara, ale też muszą być uczynki, które tą wiarę popierają. Tak więc wiara tego człowieka, którego nazywamy usprawiedliwionym z wiary, nie może być wiarą powierzchowną, ale musi być troszkę wiarą pogłębioną. Ona musi być głębsza niż tylko powierzchowna. Ale druga ważna rzecz też. Musi być poparta uczynkami. I te uczynki, które popierają wiarę tego człowieka usprawiedliwionego z wiary, jak potem się nazywamy, to są właśnie te uczynki z wersza pierwszego Izajasza 56 rozdział. Prawo Boże i zasady sprawiedliwości. Przez czynienie tych uczynków taki człowiek dowodzi tego, że chce porzucić grzech, który w nim mieszka. Wiara jest rzeczą ważną, ale bez uczynków usprawiedliwienie z wiary nie istnieje. Dlaczego? Bo nie istnieje wiara bez uczynków. Wiara bez uczynków jest martwa. Czyli człowiek, który mówi, że wierzy, ale uczynkami tego nie potwierdza, albo wręcz przeciwnie może, zaprzecza swoimi uczynkami temu, co mówi. Tak naprawdę nie wierzy. I odwrotnie. Same uczynki oczywiście również nie wystarczą, ponieważ nie jest to usprawiedliwienie z uczynków, ale usprawiedliwienie przez wiarę. Mówię to w kontekście osób, dzisiaj możemy spotkać takie twierdzenia, które uważają, że wiara nie jest aż tak istotna i że nie ma znaczenia tak do końca, w co wierzysz, ani może nawet, czy w ogóle wierzysz. Możesz wierzyć równie dobrze, czy tam ktoś może wierzyć równie dobrze, że człowiek po śmierci zamienia się w mech. Ważne są dobre uczynki, żeby ktoś dobrze czynił. Będzie zbawiony w tym ostatecznym, pełnym zakresie. Zatem taki człowiek usprawiedliwiony z wiary nie może być tak trochę wierzący. Nie może to być wierzący niepraktykujący. Nie może to być nominalny chrześcijanin, ani ateista, który kompletnie nie wierzy. Choćby nie wiem, jak dobrze czynił, ponieważ usprawiedliwienie jest na podstawie wiary. Lecz wierzący musi to być wierzący tak na poważnie, tak głębiej niż tylko powierzchownie. I ważna rzecz, przestrzegający prawa Bożego i zasad sprawiedliwości. Tak więc poziom usprawiedliwienia z wiary, drodzy braterstwo, wyznacza już pewien wysoki standard dla kogoś, kto przybliża się do Boga. Wyobrażacie sobie powiedzieć o kimś, kto, kogo nazywamy usprawiedliwionym z wiary, więc kogoś, kto stara się żyć życiem sprawiedliwym, że jest sprawiedliwy w tym znaczeniu, jak my tutaj dzisiaj o nim mówimy, ale jednocześnie na przykład obmawia innych. Albo niszczy dobre imię kogoś. Albo jest to ktoś, kto chętnie słucha takich rzeczy z przyjemnością, bo jest o czym porozmawiać. Albo ktoś, kto jest stronniczy i ma takie różne odważniki do sytuacji, ale w zależności od tego, kogo przychodzi mu oceniać, to stosuje takie odważniki albo zupełnie inne. Albo jest uprzedzony, kieruje się uprzedzeniem względem innych. Albo jest na przykład nieuczciwy i oszukuje. I na przykład świadomie wchodzi w konflikt z prawem, bo ma w tym jakiś interes. Czy można nazwać kogoś takiego sprawiedliwym i przestrzegającym prawa Bożego, kto takie rzeczy czyni? Drodzy braterstwo, takie rzeczy są niedopuszczalne na poziomie człowieka usprawiedliwionego z wiary. Nie mówiąc o osobach poświęconych. A poświęcony? Poświęcony idzie oczywiście krok dalej. Szuka w swoim życiu woli Bożej. Dla niego odrzucenie tych grzesznych rzeczy i przestrzeganie prawa i zasad sprawiedliwości to standard z wersetu pierwszego, który on już ma w swoim życiu. Do którego on już, który on już przeszedł. On już się nad tym nie zastanawia. Nie rozważa, on oczywiście rozważa sytuację również w tym zakresie, ale to nie jest podstawą jego decyzji. Ponieważ on już na tym fundamencie zbudował coś więcej. On na tym fundamencie z przestrzegania tych zasad Bożych i zasad sprawiedliwości i prawa Bożego buduje swoje poświęcenie. Teraz, kiedy jest taki poświęcony, stoi przed jakąś decyzją, kiedy ma coś do wyboru, a nasze życie opiera się głównie na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów, to wtedy, kiedy spośród dwóch rzeczy będzie miał dokonać wyboru, to na pewno żadna z tych rzeczy nie będzie ani grzeszna, ani niesprawiedliwa, ani zła. On może wykonywać wyborów tylko pomiędzy dwoma rzeczami, które spełniają wymogi prawa Bożego i spełniają wymogi sprawiedliwości. I czym się kieruje w takim wyborze? Dokona takiego wyboru, czy będzie starał się dokonać takiego wyboru, który jest zgodny z wolą Bożą. Będzie chciał wybrać to, co Bóg będzie chciał, żeby on wybrał. Co zatem decyduje o tym, kto jakim jest człowiekiem przed Bogiem? Zasady, jakie ktoś przestrzega w swoim życiu. Innymi słowy, kryteria, jakie jakie przyjmujemy w ocenie różnych sytuacji. Czasami możemy też słyszeć takie zwroty. Posłuchajcie, braterstwo. Ktoś coś robi i mówi, a co w tym złego? Albo przecież to nie grzech. O czym świadczą takie zwroty? Czy o tym, że ktoś rzeczywiście patrzy na to, że jak nic złego, to ja to robię, bo nic złego, a jak nie grzech, to ja też to robię, bo nie grzech? Takie zwroty akurat świadczą o tym, że sprawa gdzieś jest taka trochę nie do końca czysta. Jest tak na granicy, dlatego trzeba takie słowa powiedzieć, bo to nie jest takie do końca oczywiste i jest odpowiedź na pytanie, czy pytaniem na pytanie najczęściej, a co w tym złego, że ja tak robię? Albo a co to za grzech, że ja tak robię? Więc usprawiedliwiony z wiary zdecydowanie jest człowiekiem, który zawsze będzie dążył do wyboru rzeczy niegrzesznych i sprawiedliwych, czyli zawsze będzie unikał rzeczy, które są złe i grzeszne. Jeśli z kolei przyjmujemy kryteria, że decyzje, jakie podejmuję w moim życiu, wynikają z tego, że Słowo Boże tak mówi. I ja wiem, że jeśli tak zrobię, to ja się będę podobał Bogu. Chociaż może mnie to nawet dużo kosztować, ale ja wiem, że Bóg tak chce ode mnie, to działamy. Taki sposób myślenia pokazuje, że działamy jak poświęcenie. Tak więc to słowo wstępu dla wszystkich, którzy następnie w tym naszym proroctwie Izajasza są wymienieni, te cztery, a właściwie sześć postaci, to werset pierwszy, który jest przypomnieniem wysokiego standardu prawa Bożego i Jego sprawiedliwości wymaganego od wszystkich poświęconych. Jako przypomnienie, standard jest to usprawiedliwienie tymczasowe, poparte uczynkami na bazie, na fundamencie, którego ktoś buduje swoje poświęcenie i poświęcone życie. A więc to poświęcone życie, które jest budowane na tym wysokim standardzie człowieka usprawiedliwionego z wiary, jest zawarte w kolejnych warunkach tutaj wymienionych, czyli przestrzeganie sabatu i zachowanie przymierza, które ktoś zawarł z Bogiem. I w związku z tym rodzi się kolejne pytanie. Jeżeli chcecie braterstwo i myślicie, że jesteście pokazani w tym obrazie, Izajasz 56 rozdział, to mam do was pytanie, czy przestrzegacie sabatu. Bo ten fragment mówi wyraźnie, że ten, kto przestrzega sabatu, to jest jeden z warunek otrzymania tej obietnicy. Przestrzegamy sabatu, czy nie? No właśnie, czy sabat to jest tylko dzień wolny w tygodniu? Czy Bogu naprawdę chodziło o to, żeby ludzie mieli jeden dzień wolny w tygodniu, a nie tylko praca i praca i praca? Sprawę odpoczynku ludu Bożego wyjaśnia nam apostoł Paweł w liście do Żydów, 4 rozdział. Tak kontroluję czas, gdzie ja właściwie jestem, ale chyba jest dobrze. Apostoł Paweł w liście do Żydów, 4 rozdział, od wersetu 2 do 9, mówi nam następujące słowa. Z przekładu ekumenicznego przeczytam ten fragment. Postaram się go przeczytać troszkę szybciej, żeby zaoszczędzić czasu. Albowiem myśmy również usłyszeli dobrą nowinę, podobnie jak ongiś tamci na pustyni. Lecz tamtym słowo to na nic się nie zdało, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je słyszeli. My, którzy wiarę posiadamy, wchodzimy do odpoczynku, o którym powiedziano, poprzysięgłem w gniewie moim, nie wejdą do odpoczynku mego. Trzeba jednak pamiętać, że dzieła jego było dokonane już, gdy świat zaczynał istnieć. Powiedział bowiem Bóg w pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób. I odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszystkich dziełach swoich. I znowu w tym miejscu nie wejdą do odpoczynku mego. Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż ci, którzy wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu swego nieposłuszeństwa. Dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień dzisiaj, po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to było, przedtem zostało powiedziane. Dziś, gdy głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Jeśli by bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby potem o innym dniu. Pozostaje więc odpoczynek szabatowy dla ludu Bożego. Bardzo ciekawy fragment, tak jak mówiłem na początku, wymagałby jakiegoś większego omówienia, ale z powodu braku czasu i właściwie takiego może częściowego związku z naszym tematem, no częściowego, nieczęściowego, dla nas jakiś związek jest. Nie omówimy tego tematu, ale zwrócimy uwagę na to, na co ten fragment zwraca uwagę. Ten fragment mówi, że w ogóle istnieje coś takiego jak sabat dla ludu Bożego, czyli odpoczynek dla ludu Bożego. Odpoczynek od czego? Od tego wszystkiego, czym jesteśmy, jak nasz Pan mówi, utrudzeni i obciążeni. I druga rzecz, jaka z tego wynika, że jest to odpoczynek przez wiarę, czyli przez wiarę możemy odpoczywać. Jak apostoł Paweł mówi, przestrzegać sabatu, żeby nie trudzić się w mozole każdym kolejnym dniem, każdym kolejnym problemem, każdym kolejnym doświadczeniem, zmagając się z tym wszystkim, ale przez wiarę powierzyć Bogu wszystkie nasze sprawy i całe nasze życie. Bóg zatem postanowił sabat dla chrześcijan, żebyśmy mogli w nim odpocząć. Ale jest w tym jeszcze coś, ponieważ apostoł Paweł mówi, jeśli by bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby potem o innym dniu. Czyli jeśli sabat żydowski jest celem samym w sobie, to tak naprawdę można powiedzieć nie ma tematu. Ale apostoł Paweł mówi tutaj, że Jozue nie wprowadził narodu izraelskiego do odpoczynku. Co apostoł Paweł chce powiedzieć? Apostoł Paweł chce powiedzieć, że Jozue jest postacią typiczną i że sabat również jest cieniem na rzecz, na przyszłe rzeczy. Nie tylko sabat jako siódmy dzień, ale również sabat jako stan, w jakim się ma znaleźć ludzkość. O jakim dniu tutaj mówi? No oczywiście, skoro sabat, to o siódmym dniu. Jakim siódmym dniu? Tysiącletnim siódmym dniu. Wtedy, kiedy nasz Pan mówi, Syn Człowieczy jest Panem sabatu. Czyli sabat chrześcijański, który mamy, który nas dotyczy, to nie tylko, to jest sabat, który jest nie tylko innym dniem niż ten siódmy dzień tygodnia, ale również innym stanem. Stanem rzeczywistego odpoczynku dla ludzi od tego wszystkiego, co ludzi dzisiaj przytłacza i czym są ludzie obciążeni. Siódmy tysiącletni dzień, rzeczywisty odpoczynek. Tak więc to przestrzeganie sabatu, Izajasz 56 rozdział, które dotyczy każdego z tych postaci tutaj wymienionych, dotyczy odpoczynku przez wiarę ludu Bożego, czyli pełne zaufanie, pełne poleganie na Bogu, mając na uwadze całe dzieło zbawienia człowieka. To jest nasz sabat, nasz odpoczynek. Przestrzegamy sabatu, weszliśmy do odpoczynienia my, którzy uwierzyliśmy. I nie jest już to wiara taka, jak wiara człowieka usprawiedliwionego przez wiarę. Ta wiara już tutaj się pogłębia. To jest wiara człowieka poświęconego. I przestrzeganie przymierza to jest ten trzeci warunek, który tu chcielibyśmy dzisiaj wyodrębnić. To nic innego jak przestrzeganie poświęcenia Bogu, które jest przymierzem, jakie zawarliśmy z Bogiem. Czyli posłuszeństwo boskim zasadom, a nie swoim. Praca nad charakterem, wypełnianie woli Bożej, a nie swojej. Gdybyśmy chcieli te warunki tutaj, dwa ostatnie, zawrzeć w dwóch słowach, to byłoby to co? Wiara, głęboka wiara i posłuszeństwo. Posłuszeństwo przymierzu poświęcenia, jakie zawarliśmy z Bogiem. Tak więc dla każdej z tych grup mamy tutaj określone wspólne warunki. Jakie trzeba spełnić, żeby otrzymać to, co obiecał Bóg? Werset drugi. W pierwszej kolejności wymienia nam człowieka i syna człowieczego. Szczęśliwy czy błogosławiony człowiek, który to czyni i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go i który strzeże swojej ręki, aby nie czyniła nic złego. Wiadomo, że Izraelita urodzony w ziemi, ten człowiek, o którym tutaj mowy, z reguły jest typem na klasę małego statka. W tym wypadku nie może być oczywiście inaczej. A więc pierwsza klasa, która otrzymuje tutaj swoje błogosławieństwo za wierność swojemu poświęceniu i powołaniu, jest to klasa małego statka, wyobrażona przez Żyda, Izraelitę, nazwanego tutaj szczęśliwy człowiek, który to czyni. Co czyni? No te polecenie, na pewno to zalecenie z wersetu pierwszego, ale oprócz tego wiernie realizuje swoje poświęcenie, czyli ma pełną, głęboką wiarę w Boga i jest mu posłuszna. Te dwie rzeczy, głęboka wiara i ufność oraz pełne posłuszeństwo Bogu są cechą charakterystyczną tej klasy. Są tak głęboko zakorzenione w ich sercach, że tacy ludzie byliby gotowi zaprowadzić się na śmierć, niż zaprzeć się Pana, któremu oddali swoje życie. Taki człowiek nie kombinuje. Nie zastanawia się, nie ma dylematów, nie idzie na kompromis. A nawet jeśli pojawiają się w jego życiu, że gdzieś tam popełnił błąd, poszedł na kompromis, miał jakiś dylemat, to bez zbędnej zwłoki naprawia popełnione błędy. Wszyscy znamy te budujące postawy bohaterów wieku Ewangelii, które sobie raz na jakiś czas, czy z tej mównicy, czy w zborach, czy każdy może prywatnie sobie przypominamy. Druga osoba tutaj, która jest wymieniona, to syn człowieczy. Wiadomo, że syn w stosunku do ojca zawsze zajmuje pozycję niższą, ale jednak jest bardzo blisko ojca, jest tego samego pochodzenia, wywodzi się z jednego rodu, wychodzi się z jednego pnia, ale właśnie z tego powodu, że jest synem, zajmuje stanowisko niższe. Więc jeśli człowiek, ten Żyd tutaj, Izraelita, reprezentuje członków małego statka, to jaka klasa ma podobne powołanie? Podobne pochodzenie, wychodzi się z tego samego pnia, ma podobne doświadczenia, ale jest jednak niżej. No myślę, że rozwiązanie tej zagadki nie jest trudne, jest to klasa wielkiej kompanii, która została powołana tym samym powołaniem, ale z powodu swojej częściowej niewierności jest klasą niższą, chociaż podobną do klasy małego statka i kończy swój bieg również w duchowej naturze. Dlatego tym, co decydowało o tym, że ktoś był w tym fragmencie nazwany człowiekiem albo synem człowieczym, co było? Wysokie powołanie. Wiemy, że wysokie powołanie było ograniczone tylko do wieku Ewangelii. Ale była bardzo duża grupa ludzi, ludu Bożego, która się poświęcała Bogu i których Bóg poświęcenie przyjmował, zanim to wysokie powołanie się rozpoczęło. Była też spora grupa ludzi, która poświęcała się Bogu i oddawała swoje życie wtedy, kiedy to wysokie powołanie już się zakończyło. Tak więc możemy zauważyć, że lud Boży przed rozpoczęciem wysokiego powołania, jak i po jego zakończeniu, był w podobnej sytuacji. Bóg oczywiście poświęcenie przyjmował, bo zawsze poświęcenie przyjmuje. Ale poza wysokim powołaniem nikogo nie spłazał z Ducha Świętego. Tak więc takie osoby w stosunku do wysokiego powołania, do tych obietnic wynikających z wysokiego powołania są cudzoziemcami, ponieważ nie zostali tym wysokim powołaniem objęci. Jest to piękny obraz tego, że tak jak Izraelici przedstawiają nam osoby i syn człowieczy, i człowiek i syn człowieczy, osoby spłodzone z ducha, tak cudzoziemcy, to są osoby obce w stosunku do tego spłodzenia z ducha wynikającego z wysokiego powołania, jednakże nie odrzucone przez Boga. Tak więc są to, jak wiemy dobrze, młodocianogodni i w skończonym obrazie również starożytnogodni, przedstawieni przez cudzoziemca. Jednakże za wierność, za swoje poświęcenie i wierność temu poświęceniu, czyli podobnie przestrzegali prawa, podobnie trzymali się zasad sprawiedliwości, podobnie odpoczywali w wierze i byli wierni temu przymierzu, otrzymają nagrodę taką, jakiej tutaj mówi nam Izajasz, 56 rozdział, czyli jaką? Wprowadzę ich na moją świętą górę. Co przedstawia góra w Biblii? Bardzo jasno jest to akurat ten symbol pokazany. Nie będę go tutaj odczytywał z uwagi na ograniczony czas, ale góra przedstawia nam Królestwo Boże. Królestwo Boże też jest przedstawione jako forma władz Królestwa Bożego. A więc te dwie klasy, starożytnogodni i młodocianogodni, ich nagrodą będzie udział nie tylko w samym Królestwie Bożym, ale również we władzach tego Królestwa. Z innych wersetów Biblii możemy się dowiedzieć, że będzie to ziemska forma królestwa. Książęta, którzy będą panować na ziemi. Dwa wersety na pewno, które nam to jasno potwierdzają, to Psalm 45:17. Zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych, których ustanowisz książętami na całej ziemi. Więc już jest jakaś ranga, książęta, jakaś władza, jakieś stanowisko. Ale również inny cytat. Izajasz 32:1. Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować. Czyli wtedy, kiedy ten król w wielkim tego słowa znaczeniu, czyli to jest nasz Pan Jezus, głowa i jego ciało, czyli Kościół, wtedy, kiedy będzie sprawował rządy na ziemi, to książęta, czy starożytno młodocianogodni, będą panować w sądzie, czy też zgodnie z prawem. Ale ten fragment mówi o jeszcze jednej grupie. Oprócz człowieka, syna człowieczego, cudzoziemca, mamy tam jeszcze mowę o trzebieńcu. Trzebieńcach, czyli poświęcających się, którzy mówią, jestem tylko uschłym drzewem. Czyli tak naprawdę, kiedy patrzę na te wszystkie klasy z wyboru, na ich powołanie, na ich życie, to chyba moje życie aż takiej wartości nie przedstawia. Jestem takim względem nich, może uschłym drzewem. I rzeczywiście trzebieniec ma pewną obawę, ponieważ jak wspomnieliśmy, zakon wyraźnie mówił, że trzebieniec nie wejdzie do zgromadzenia pańskiego. A więc jest to ktoś poza zgromadzeniem pańskim, czyli ktoś, kto nie należy do żadnej z wybranych klas. Sama nazwa trzebieniec. Kto to jest trzebieniec? Ta nazwa trzebieniec nie jest użyta przypadkowo. Przecież Bóg mógłby również w tym momencie nazwać tą klasę inaczej. Jakoś może tak bardziej miło, tak? A trzebieniec to tak brzmi może nie za bardzo, że ktoś bezpłodny, tak? Ktoś, kto nie ma mogący dać w tym nikomu życia. Dlaczego Bóg ich tak nazywa? W tym oczywiście przypadku, o którym my mówimy, jest to ktoś, kto nie może przekazać drugiej osobie życia duchowego. W ogóle nikomu nie jest w stanie przekazać życia duchowego? Taki trzebieniec? Czy życie duchowe takiego człowieka jest na tak niskim poziomie, że nie jest w stanie przekonać nikogo do wartości, w jakie sam wierzy? Oczywiście, że nie może być taka sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że ten werset mówi, że trzebieniec to jest również ktoś, kto przestrzega sabatu i ktoś, kto jest wierny przymierzu, jaki zawarł z Bogiem. O czym te słowa świadczą? O żywym poświęceniu. Czyli nie są w stanie dać komuś życia, komu nie są w stanie dać życia duchowego? Żadnemu członkowi z klasy wybranej. Ponieważ, jak werset mówi, nie wchodzi do skrzybieniec, nie wchodzi do zgromadzenia pańskiego. A co oznacza ten fakt? Ten fakt oznacza, że Bóg nie posługiwał się tą klasą trzebieńca, aby powoływać lub błogosławić kogokolwiek z wybranej klasy. A dlaczego? Z jakiego powodu? No nie z powodu ich niskiej jakości życia duchowego. Musi być inny powód. Jaki to jest powód? Banalnie prosty. Bóg nie posługuje się tą klasą z jednego powodu. Ponieważ wtedy, kiedy pojawiają się trzebieńcy, powołanie do którejkolwiek z wybranych klas już się zakończyło. Więc trzebieńcy nie są w stanie zaszczepić życia duchowego w kimkolwiek z klasy wybranej, ponieważ wybór do każdej z tych klas już się zakończył. Dlatego są nazwani trzebieńcami. Mogli być nazwani, tak jak mówiliśmy, troszkę może bardziej przyjemniej, ale to ta nazwa, trzebieniec, człowiek nie mogący dać życia duchowego, wskazuje na to, że pojawia się wtedy, kiedy już tego życia duchowego on z powodu czasu, w jakim się pojawia, nie jest w stanie przekazać nikomu z wybranej klasy. Ale to, że trzebieńcy nie należą do żadnej z wybranych klas, nie oznacza, że Bóg odrzuca poświęcenie tych ludzi, bo jak powiedzieliśmy, Bóg poświęcenie przyjmuje zawsze. Widzimy więc, że ta klasa ma swoją obietnicę w tym fragmencie. I w tej obietnicy jest mowa o pewnej nagrodzie. Trzebieńcowi dam w nagrodę co? Imię lepsze niż mają synowie i córki. I teraz, kiedy mamy to napisane, to trzeba by się zastanowić, o kogo tutaj chodzi. Ponieważ są wymienione jeszcze dwie grupy. Klasa trzebieńców otrzymuje imię lepsze niż synowie i córki. Kiedy jesteśmy w proroctwie Joela, otworzymy sobie proroctwo Joela, to tam zobaczymy tych synów i córki. Proroctwo Joela mówi o wieku tysiąclecia i o wylaniu Ducha Świętego również na różne klasy ludu Bożego. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki będą prorokować, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńca będą mieli widzenia. Potem, czyli kiedy? Po wieku Ewangelii. Wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I Joel mówi, kto składa się na to wszelkie ciało? Starcy, którzy będą snysić, będą, czyli starożytnogodni, starożytnogodni, którzy otrzymają objawienie głębszych praw, młodzieńcy, którzy będą mieli widzenia, czyli klasa młodocianogodnych, która otrzyma zrozumienie łatwiejszych praw, ale również będą synowie i córki, którzy będą prorokować. Czyli oprócz starców i młodzieńców mamy tutaj wymienioną te klasy synowie i córki. Ci synowie i córki, czyje to są dzieci? To są dzieci, to nie są synowie Boży, prawda? Bo synowie i Boży to jest inna klasa, ale i córki. Ale tutaj są synowie i córki, które są pokazane, że one są niżej niż ta klasa starców i młodzieńców. Synowie i córki Jezusa i Kościoła. Dzieci restytucji. I znowu, jak zobaczymy ten obraz, mamy podział na klasę restytucyjną na dwie grupy. Na synów i córki. Używając języka biblijnego, co musimy sobie powiedzieć? Że syn w obrazie biblijnym zawsze był traktowany wyżej niż córka. Zawsze był w obrazie pokazywany jakby, że ktoś, kto zajmuje wyższe stanowisko niż córka. Czyli mamy obraz klasy restytucyjnej, którą, jak widzimy, pewne jednostki będą na wyższej pozycji niż pozostała część tej klasy. Ci, którzy stanowią wyższą klasę, wyższą pozycję, to są ci synowie, a ci pozostali to oczywiście córki. I rzeczywiście, kiedy tak obserwujemy sobie całe życie człowieka na ziemi, to widzimy, że na przykład taki okres przed tym wysokim powołaniem, kiedy był nabór do klasy starożytnogodnych, to kogo tam możemy zobaczyć? Na pewno ludzi twardego karku, tak? Którzy byli oporni przestrzeganiu prawa Bożego i zasad sprawiedliwości i zawsze stawali jakiś problem. Takich Bóg oczywiście odrzuca i traktuje ich jak pogan, czy po prostu jak świat, razem ze światem w restytucji będą przechodzić ten swój proces naprawy. Ale były też druga skrajność, czyli ci wierni, ci starożytnogodni, którzy byli wierni ślubom poświęcenia, jakie uczynili. I jest cały środek, drodzy bracia. Oprócz tych dwóch skrajności jest jeszcze ktoś po środku. Czyli ci, którzy w pewnym zakresie przybliżali się do Boga i doszli do Niego na pewien etap, ale nigdy nie zrobili tego kroku jakby jeszcze dalej. Zatrzymali się w pewnym miejscu w swoim przybliżaniu się do Boga i nie doszli do końca. Są to oczywiście usprawiedliwieni z wiary wieku żydowskiego, którzy wypełniają przymierze, którzy dzisiaj nawet może i żyją, właśnie na pewno żyją również dzisiaj, którzy są podlegli przymierzu Abrahamowego, ci Żydzi, jeśli o nich tutaj właśnie mówimy, przymierzu zakonu, wierzą w te obietnice wypływające z przymierza Abrahamowego, ale nic ponadto. Ale sam fakt, że trzymają się tego przymierza i wysokich standardów moralnych tego przymierza stawia ich wyżej niż tych, którzy w swoim życiu nie robią jednak nic. I to spowoduje, że w przyszłości, w restytucji, swój bieg rozpoczną już z innego pułapu. Oni są właśnie nazwani synami restytucji. Pozostała część to córki. W wieku Ewangelii widzimy dokładnie tak samo. Usprawiedliwienie z wiary. Czyli człowiek, który chce się przybliżyć do Boga, idzie w tą stronę, widzi te zasady, które należy przestrzegać, ponieważ jest człowiekiem wierzącym, stara się przestrzegać, ale w pewnym momencie się zatrzymuje. Czego nie robi? Nie poświęca się Bogu, nie zawiera z Bogiem przymierza poświęcenia. Na ten krok już się nie decyduje. I w ten sposób właśnie powstają nam dwie grupy restytucjonistów. Synowie, czyli ci, którzy już coś w swoim życiu zrobili, albo się wiernie trzymali przymierza zakonu, ale się nie poświęcili, jak również ci, którzy trzymali się wiernie wiary w okup Jezusa Chrystusa, tą swoją wiarę popierali uczynkami, ale się też nie poświęcili. W porównaniu oczywiście z resztą, która oczywiście nie zrobiła nic. I w kontekście tych dwóch klas, synów i córki, Izajasz mówi o trzebieńcach, że trzebieńcy dostaną imię lepsze niż synowie i córki. Czyli zwróćmy uwagę na to, o jakiej klasie mówi nam tutaj Izajasz. Mówi nam o klasie, która nie jest ani człowiekiem, czyli tym Izraelitą z tego fragmentu, czyli nie należy do malutkiego statka. Nie jest ani synem człowieczym, czyli nie należy do klasy wielkiej kompanii. Nie jest cudzoziemcem, ponieważ nie należy do klasy godnych, ani młodocianych, ani starożytnych. Nie jest też ani synem, ani córką, czyli tak ściśle klasą restytucyjną. Czyli nie należy do klasy wierzących Żydów niepoświęconych, czy usprawiedliwionych z wiary wieku Ewangelii niepoświęconych, a tym bardziej nie należy do klasy córek, którą mamy tutaj pokazaną jako właśnie typowy świat. Czyli jest to klasa, która stoi wyżej nad tymi usprawiedliwionymi, nad synami, ale niżej niż klasy lewickie, czyli godni. Osoby należące do tej klasy to nikt inny nie może być, bo nikt inny tutaj nam nie pasuje, jak poświęceni obozownicy Epifanii. I rzeczywiście, w dniu dzisiejszym, kiedy zakończył się już nabór do wszystkich klas wybranych, kiedy nie możemy być zaliczeni do żadnej z wybranych klas, z jakiego powodu? Z powodu czasu, w jakim żyjemy. Z powodu bliskości Królestwa. Powstaje pewnego rodzaju klasa, która idzie krok dalej niż tylko wiara i sprawiedliwość. Co jest ten krok dalej? Poświęcenie. Ta klasa to są ci, którzy poświęcają się Bogu. Gdzie jeszcze możemy tą klasę zobaczyć? Oczywiście w przybytku. Tam, gdzie możemy zobaczyć również wszystkie inne klasy. Więc tak w krótkości. Mamy obraz przybytku na wiek tysiąclecia. Kapłani, najwyższy kapłan to oczywiście Jezus i nasz Pan i Kościół. Trzy grupy lewitów znajdujące się na dziedzińcu to oczywiście trzy pozostałe wybrane klasy, dołączając do tej wcześniejszej. Młodociano-godni, starożytno-godni, wielka kompania i obóz, który przedstawia nam w swoim podziale, oczywiście jest podzielony na synów i córki. I gdyby tak ten podział wyglądał, to oczywiście moglibyśmy się zastanawiać, czy my te rzeczy właściwie dobrze rozumiemy. Ale ten podział na tym się nie kończy, ponieważ w pewnym momencie w tym obrazie pojawia się ktoś jeszcze. Kto to jest? Netynejczycy. Pojawia się pewna grupa opisana w Biblii i tak w Biblii nazwana Netynejczycy, którzy pełnią szczególną rolę. I oni mieszkają, oni są częścią obozu i nie mają wstępu na dziedziniec. Pomagają lewitom w ich pracy. Są wyróżnieni z tego powodu spośród całego obozu i stanowią szczególną, określoną grupę przed Bogiem. Ten biblijny obraz tego przybytku możemy zobaczyć, że stoją wyżej niż reszta obozu, bo są wyróżnieni, nazwani Netynejczykami, ale niżej niż te grupy lewickie. Co powoduje, że stoją wyżej niż reszta obozu? Jak już mówiliśmy wcześniej, poświęcenie. A skąd o tym wiemy? Bo słowo Netynejczyk pochodzi ze słowa netinim. A co znaczy słowo netinim? Poświęcony. Poświęcony. Oddany. Czy poświęcone dziecko Boże, należące, będące częścią obozu, jak byście go nazwali, braterstwo? Poświęcony obozownik. Możemy tak powiedzieć, że to jest poświęcony obozownik? Jak najbardziej, chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Czyli dla tych trzebieńców, drodzy braterstwo, którzy są również pokazani w Netynejczykach. Jest inna nagroda niż oczywiście dla cudzoziemców. O tych szczebieńcach jest powiedziane, że dostaną to imię lepsze niż synowie i córki. I dalej mówi prorok Izajasz, jakie to będzie imię. Imię wieczne. Więc ta klasa, która się dzisiaj poświęca, ci ludzie, którzy się dzisiaj poświęcają, wtedy, kiedy już zakończył się nabór do tych czterech wybranych klas, którą my nazywamy poświęconymi obozownikami Epifanii, jeżeli zachowa wierność w swoim poświęceniu, jeżeli będzie posłuszna, wierna do końca, wytrwa w swoim poświęceniu, to wchodząc w warunki tysiąclecia, nowego przymierza, restytucji, ma tutaj obietnicę wiecznego imienia. Teraz najważniejsze pytanie z tego wykładu. A co to znaczy? Co to znaczy wiecznego imienia? To znaczy, że wchodząc w tysiąclecie, pod nowe przymierze, w czas restytucji, wszyscy z tej klasy będą wiedzieć, że zwyciężyli w tej klasie. I pomimo tego, że będą przechodzić razem z synami i córkami cały proces restytucji, to na samym początku tego okresu, wtedy, kiedy on się dopiero rozpocznie, dostaną gwarancję, że na pewno zwyciężą. A więc na samym początku restytucji będą wiedzieć, że nigdy nie umrą, że będą żyć wiecznie. Nie muszą się obawiać przyszłości. Przyjdą na nich jakieś próby, że będzie czas małego okresu, w którym może upadną, wielu ludzi upadnie, a może ja też upadnę, jeżeli jestem poświęcony obozownikiem Epifanii i takim się okaże. Nie muszą się tego obawiać. Ich nagrodą jest wieczne imię. I oni o tym będą wiedzieć na samym początku, że życie wieczne już do nich należy. To życie wieczne, o którym mówiliśmy, które się rozpocznie po małym okresie. Pan Bóg nie zapomni im tego, co zrobili tutaj, kiedy podejmowali trud i wysiłek, wtedy, kiedy ten świat jeszcze pozostawał w ciemnościach i w grzechu. Nie zapomni ich wysiłku, ich trudów walki, jakie stoczyli o wiarę, o prawdę, że byli wierni i wytrwali w poświęceniu. Wtedy, kiedy ten świat będzie przechodził proces restytucji, nawet klasa synów nie będzie mogła być pewna ostatecznego zwycięstwa. Ale oni, poświęceni obozownicy Epifanii, będą mogli być tego pewni na samym początku. Będą mogli powiedzieć za apostołem Pawłem to, czego dzisiaj nie możemy powiedzieć jeszcze. Dobry bój pojechałem, wiarę zachowałem, nagroda jest mi odłożona. A ponieważ rozwinęli w tych trudnych warunkach charakter na wyższym poziomie niż pozostała część ludzkości, więc będą też wykorzystywani do służby restytucji w wyższym zakresie. Będą pomocnikami tych klas lewickich, tak jak Netynejczycy byli pomocnikami lewitów. Wiem, jakie pytanie może wam się teraz nasunąć, drodzy braterstwo. Jak to jest? Bo przecież mówiłem o małym okresie, że ta próba będzie ciężka i że będzie dotyczyć każdego. A nasz Pan w Getsemane, to co, nie miał wątpliwości? Nie obawiał się tej godziny, która miała na Niego przyjść? A to my będziemy tacy pewni w przyszłości, że na pewno nie upadniemy? Czy w tym wypadku będzie, w naszym wypadku będzie inaczej niż w przypadku naszego Pana? Próba będzie i ona na pewno będzie ciężka, bo w końcu jesteśmy ludźmi, mamy swoje uczucia i nie będziemy obojętni na to wszystko, co będzie się działo. Ale podobnie jak w przypadku naszego Pana. Nasz Pan rzeczywiście w ogrodzie Getsemane obawiał się tej godziny, która ma na Niego przyjść. I prosił Boga o to, żeby, jeśli to możliwe, ta godzina go minie. Ale czy cały czas, od tej modlitwy, aż do śmierci na krzyżu, trwał w ciągłym lęku i niepewności? I cały czas był taki niepewny, że co się stanie za chwilę, może upadnę? Nie. Do jakiego momentu nasz Pan się obawiał? Pamiętacie, braterstwo? Do tego momentu, kiedy przyszedł anioł i go pocieszył. I mu powiedział, wszystko będzie dobrze. I później, mimo tego, że nasz Pan przechodził trudne doświadczenia, przechodził wiele cierpień, przechodził doświadczenia, które były ponad nasze siły przynajmniej, to jednak był całkowicie spokojny, bo wiedział, zanim ta godzina przyszła na Niego, że zwycięży. Tak samo poświęcenie obozownicy Epifanii. To jest właśnie ta obietnica, która ich dotyczy. Jest to boska obietnica i boska gwarancja. I mimo, że nawet może być ciężko, to inaczej przechodzi się taką próbę ze świadomością, że na pewno zwycięży. Ale jak wspomnieliśmy, obietnica ta ma swoje warunki. Ponieważ wszystko zależy od tego, jak żyjemy dzisiaj. Od tego, jaki jest nasz stosunek do prawdy, do błędu, do grzechu, do sprawiedliwości, do grzechu, który w nas mieszka, do samolubstwa, które w nas mieszka, do światowości i tak dalej. Od tego zależy nasze zwycięstwo. I od tego oczywiście, co prawda czyni w moim życiu. Czy rzeczywiście przemienia moje serce, żebym ja w przyszłości, kiedy stanę przed Bogiem, był rzeczywiście, spełniał kryteria, te wysokie kryteria i moralne i wynikające z realizacji mojego poświęcenia, które Bóg związał z tą obietnicą. Obowiązuje tutaj ta sama zasada, co w przypadku każdej innej klasy. Jaka to jest zasada? Prawo zasiewu i zbioru. Musimy pamiętać, drodzy braterstwo, że co człowiek sieje, to będzie zbierał. I że o tym, co będziemy żąć, przesądzamy w porze siania. Rolnik o tym, co będzie zbierał w czasie żniw, nie decyduje w czasie żniw, lecz w czasie zasiewu. Nie zastanawia się nad tym, kiedy wyjeżdża ciągnikiem w pole, co by tutaj dzisiaj zebrać. Bo co on zbierze? Tylko to, co zasiał. A jeśli nic nie zasiał, to też nic nie zbierze. Tak więc na długo przed zbiorem on podejmuje decyzję i wybiera, co będzie siał i co będzie zbierał w czasie żniw. Tak więc to, co dzisiaj robimy, drodzy braterstwo, przesądza o tym, jaki będzie nasz zbiór. Jeśli siejemy dla ducha, z ducha będziemy żąć życie wieczne. I to wspaniałą obietnicę. Więc co musimy zrobić? Musimy być pewni, że to, co robimy, jest sianiem dla ducha. Musimy być pewni, że to naprawdę pochodzi od Boga i że Bóg tego chce, żebyśmy to dokładnie czynili w naszym życiu. Będę kończył. Życzę wam, żeby wasze życie było pełne głębokiej wiary, ufności, żebyście przestrzegali sabatu w swoim życiu i żebyście byli wierni przymierzu, jakie zawarliście z Bogiem, a wtedy na pewno, na 100%, ta wspaniała obietnica, o której mówi Izajasz, 56 rozdział, stanie się waszym udziałem. Niech Pan Bóg błogosławi nasze wspólne rozważania. Dziękuję za uwagę.